Jestem dzisiaj całkowicie zagubiony. Nie pamiętam, czy miałem być w Bielsku dzisiaj, czy w Krakowie, gdzie miałem ten wykład mówić. Czy z Bielska do Krakowa mamy transmitować, czy na odwrót? Ale może się nie pomyliłem. To tak wybiegając w przyszłość, w rzeczywistość, która szybko nas dopadnie, bo jak może ci z was, którzy byliście na wczorajszym ślubie, dowiedzieliśmy się, że świat się szybko zmienia, coraz szybciej, że za 3 miesiące już podobno będzie zupełnie inny niż teraz pod pewnymi względami. Rozpocznę jak zwykle od pytania nawiązującego do tematu dnia, tego tajemniczego, związanego, jak tu Rafał powiedział, z kozą. Pytanie brzmi: kiedy ostatnio doświadczyłeś, czy doświadczyłaś poczucia bezradności? Kiedy ostatnio czuliśmy się bezradni wobec jakiegoś problemu? Gdy myślę o mijającym tygodniu, to natychmiast co najmniej 4 takie sytuacje mi się wyświetlają, w których czułem się bardzo bezradny wobec problemów, z którymi zostałem skonfrontowany. Pytanie brzmi, czy to dobrze, czy źle czuć się bezradnym, inaczej mówiąc zapędzonym w kozi róg, to jest właśnie ta koza, bo możemy wyobrazić sobie człowieka, który w ogóle nigdy nie doświadcza poczucia bezradności, zanim problem się jakiś pojawi, to już ma rozwiązanie, opanowuje sytuację, która się pojawia prawie zanim się pojawiła. Jednak, gdy przyjrzymy się bliżej, to okazuje się, że poczucie bezradności nie jest z natury negatywne. Kluczową sprawą jest, co z tym poczuciem bezradności zrobimy. Steven Spielberg, jeden z najwybitniejszych twórców kina, przyznaje, że poczucie bezradności jest jednym z najczęściej towarzyszących mu stanów w jego twórczości, z tym, że nikt oprócz niego o tym na planie nie wie, nie daje tego poznać po sobie. Wszyscy myślą, że wszystko doskonale ogarnia swoim przecież genialnym umysłem. Jednak ujawnia, że poczucie bezradności, bycie zapędzonym w kozi róg, mówiąc potocznie, regularnie mu towarzyszyło. Na przykład przy kręceniu szczęk. Pamiętacie szczęki? Największym problemem było, że ten rekin, który był najważniejszym rekwizytem w całym filmie, taki elektryczny rekin, ciągle się psuł. I ciągle trzeba było go oddawać do naprawy. No można się załamać w scenariuszu, no mnóstwo, najwięcej scen z rekinem. W harmonogramie przewidzianych tylko 50 kilka dni zdjęciowych na morzu, a rekin ciągle popsuty. Co zrobił Steven Spielberg? Co zrobił z poczuciem bezradności? Odwołał się do tego, w czym był genialny, czy jest, a jest genialny, w niezwykłej umiejętności przekładania narracji na obraz, który mu się od razu gdzieś tam w głowie wyświetla. I nagle uświadomił sobie, że do umieszczenia rekina wcale niepotrzebny jest rekin. Można to zrobić jeszcze lepiej bez rekina, stwarzając wrażenie, że ten rekin jest, na przykład ciągnąc kilka beczek na linię, a najlepiej cały pomost, niby że ciągnięty przez rekina. A nawet wystarczy tylko wstawić pewien motyw muzyczny, apelując do wyobraźni widza, wiecie, ten motyw. I efekt jest taki, że wszyscy widzowie ze strachu, jak na komendę, wyskakują z miejsc. Poczucie bezradności przełożone na sukces. I to jest nasz temat dnia. Jak zmienić bezradność w sukces? Na forum idei u nas wypowiadają się różne autorytety. Gdy tu w tym naszym klubie, forum, dzisiaj sobie siedzimy. Ci z was, którzy oglądacie nas na ekranie, nie możecie zobaczyć tego, co dzieje się tutaj na scenie. Mamy tutaj takie leżaki z emblematem Forum Idei. Może takie zdjęcie leżaka chociaż puścimy na ekran, żebyście wy, którzy jesteście daleko, mogli zobaczyć. Taki oczywiście leżak można zakupić, wyposażyć się w niego, także lokowanie produktu. No ale nie widzicie tego, co dzieje się tutaj na scenie, że mamy właśnie taki kącik z tych leżaków, to jest ta nasza klubowa kawiarenka Forum Idei. Ponieważ nie możecie tego zobaczyć, musicie włączyć swoją wyobraźnię, by zobaczyć tych, którzy właśnie zasiedli dzisiaj tutaj na tych leżakach. Ci z was, którzy jesteście na sali, też musicie to sobie wyobrazić, bo leżaki się popsuły i właśnie, muszę o tym opowiedzieć. Ale nie szkodzi, od tego mamy wyobraźnię. Widzicie tego człowieka w czerwonej czapeczce, tak? W okularach z brodą. Właśnie. Temat dnia, jak obrócić bezradność w sukces. Już wypowiedział się Spielberg, ten w czerwonej czapeczce, ale zapytajmy o zdanie kogo? Jezusa. To nasz niebieski kwadracik, tak? Na emblemacie Forum Idei. Może ten emblemat sobie teraz sam wrzućmy. Pytamy Jezusa, jak zmienić bezradność w sukces, a odpowiedź to nasz dzisiejszy fragment Ewangelii Łukasza, kolejny fragment. Poznajmy tę księgę po kolei i przeczytajmy sobie 9 rozdział od 37 wersu, jak zmienić bezradność na sukces. Następnego dnia, gdy zeszli z góry, wielki tłum wyszedł naprzeciw niego. Naraz ktoś z tłumu zawołał: nauczycielu, spojrzyj proszę na mego syna, to mój jedynak. A oto duch chwyta go tak, że nagle krzyczy, targa go tak, że się pieni i tylko z trudem odstępuje od niego, męcząc go. Prosiłem twoich uczniów, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Na to Jezus rzekł: o plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze będę u was i będę was znosił? Przyprowadź tu swego syna. Gdy on jeszcze się zbliżał, zły duch porwał go i zaczął targać. Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. A wszyscy osłupieli ze zdumienia nad wielkością Boga. Chyba się wszyscy zgodzimy, że słowo bezradność najlepiej opisuje stan ludzi tu w tym fragmencie. Ojciec bezradny wobec tego, co dzieje się z jego synem. Patrzmy jeszcze raz, jak wyraża swoją bezradność. Wers 39 mówi: a oto duch chwyta go tak, że nagle krzyczy, targa go tak, że się pieni i tylko z trudem odstępuje od niego, męcząc go. Problem był potworny. Syn doświadczał zniewolenia przez siły demoniczne, przeżywał męczarnię, a ojciec bezradny wobec wielkiego problemu. Bezradny też był cały tłum, nikt nie mógł pomóc. Bezradnych było 9 uczniów Jezusa. Ciekawe, co by zrobił Spielberg. Ale my patrzymy na Jezusa, co zrobi z tą całą sytuacją. I co Jezus zrobił? Wers 41. Na to Jezus rzekł: o plemię niewierne i przewrotne. Cóż za dziwna reakcja na tą sytuację. Ale jak się przyjrzymy, można powiedzieć, że Jezus definiuje problem. Wskazuje, co jest istotą, nazywa problem po imieniu. Na czym polega problem? Jacy ludzie, wobec czego tak naprawdę są tu bezradni? Do kogo Jezus mówi plemię niewierne i przewrotne? Mówi do swoich uczniów. którzy nie potrafili sobie poradzić z tą sytuacją, to oni byli nazwani niewiernymi i przewrotnymi i to jest zdefiniowany problem. Kto wobec czego był bezradny? To uczniowie Jezusa byli bezradni wobec swojej niewierności i przewrotności. Chociaż wydawało im się, że są tak bardzo oddani Bogu, tak bardzo wierni i szczerzy, być może innym wyrzucali brak wiary i szczerości, ale to był ich problem. Każdy z nas może zadać sobie pytanie, w czym ja obecnie doświadczam bezradności. Może to poczucie bezradności dotyczy pewnych zewnętrznych rzeczy, jakichś życiowych problemów. Podobnie jak uczniowie odczuwali bezradność i myśleli, że dotyczy tego, że nie potrafili pomóc komuś w tamtej chorobie. Potrzebowali najpierw poprawnie zdefiniować swój problem. My też potrzebujemy dobrze definiować swój problem. Może nam się wydawać, że nasza bezradność dotyczy pewnych uciążliwości w życiu, kłopotów. Ale przecież z drugiej strony Bóg jest wszechmocny, kocha nas, jest gotowy każdy problem rozwiązać i pragnie go rozwiązać. Czy istotą problemu tak naprawdę nie jest to, co jest w nas? Taka sama postawa, jak u uczniów, postawa niewierności i przewrotności. Trzeba zdefiniować problem. Podobnie jak w przypadku uczniów. Pewnie, na pewno, w 100% możemy być pewni, że to Bóg sprawił, by ten fragment trafił do Ewangelii Łukasza właśnie po to, aby pomóc nam określić, wobec czego jesteśmy tak naprawdę bezradni w życiu, gdy jesteśmy bezradni. Przenieśmy teraz uwagę z uczniów i z nas na samego Jezusa. Jeżeli kluczowym określeniem dla tamtych ludzi było słowo bezradność, to jakie słowo pasuje do Chrystusa? Coś zupełnie przeciwnego. Pewnie skuteczność. Jezus radził sobie z każdym problemem, jaki napotkał. Gdybyśmy mieli z tego naszego fragmentu wymienić fragmenty, z którymi Jezus sobie, czy problemy, z jakimi Jezus sobie poradził, z jakimi problemami sobie poradził. Z czym Jezus sobie poradził? Od samego początku możemy zobaczyć wers 37, czytamy tam. Wielki tłum przyszedł naprzeciw Niego, wyszedł naprzeciw Niego. Gdybyśmy przeczytali tą samą historię w Ewangelii Marka, który też ją relacjonuje, to byśmy zobaczyli, że ludzie z tłumu nawet podbiegali do Niego i witali Go, a więc biegli. Jaki problem Jezus rozwiązał? Problem obojętności i braku zainteresowania. Zainteresował tłumy, przyciągnął uwagę tłumów, aby słuchali Ewangelii. Pokazał nam taki wzorzec, że trzeba stworzyć okazję dla każdego mieszkańca danego regionu, by mógł usłyszeć Ewangelię. Tak jak on to zrobił. Wszyscy, każdy dowiedział się i mógł przyjść, by go słuchać. Skoro taki jest wzorzec, to i naszym pragnieniem jest, aby wszyscy ludzie w naszym regionie, powiedzmy makroregionie, mieli okazję usłyszeć Ewangelię. Pragnieniem jest, by każdemu dać okazję, kilka okazji w ciągu jego życia na to, by mógł poznać Ewangelię. Jak to możliwe? jak można dotrzeć z Ewangelią do swojego otoczenia. Może ogarnąć nas poczucie bezradności wobec niechęci i obojętności ludzi, bo tak niewielu chce słuchać. W zeszłą sobotę wpadliśmy razem z Ewą, moją żoną, do Ikei w Katowicach po już bardzo długiej absencji w tym miejscu. Dużo ludzi. Statystyki mówią, że w weekendowy dzień przeciętną Ikeę w naszym kraju odwiedza około 20 tysięcy osób danego dnia. I to nie odwiedzając. No wiadomo, jak masz kartę Family, to możesz mieć kawę za darmo, ale nie w weekendy. Więc co ludzi tam ciągnie? No, szukają czegoś gorliwie, może nowej kanapy albo nowych regałów Billy, tak? A nasz ośrodek, ile osób odwiedza go w tygodniu? Ile osób odwiedza go w tygodniu? Jakieś propozycje? Można się pomylić o 50. Ile osób odwiedza? W tygodniu, w całym tygodniu, ile osób? 600? 300? Ale nie chodzi o nas, bywalców, tak? My jesteśmy tutaj jak obsługa, jak sprzedawcy. Ilu tych, którzy szukają czegoś nowego? Ilu jest po raz pierwszy? Albo, no właśnie, trzeba by zdefiniować, co to znaczy, że ktoś jest nowy. 10 osób na tydzień? 10 osób? W zależności od tego, jak zdefiniujemy. No ale zróbmy takie założenie. To i tak dobrze, bo są wspólnoty, które nikt nowy nie odwiedził od roku. Wyobraźmy sobie sklep IKEA, do którego przez rok przychodzi tylko obsługa. Wszystkie klopsiki w restauracji by się popsuły, tak? W sieci IKEA sprzedaje się rocznie 150 milionów klopsików na całym świecie. Jakby się właściciel, ten szwedzki ekscentryczny milioner, tak, który jest w pierwszej piątce najbogatszych ludzi na ziemi, Ingvar Kamprad, jakby się dowiedział, że przychodzi 10 klientów na tydzień, na 200 obsługi i kto zjadł te klopsiki? Nasz właściciel, Jezus Chrystus, który wykupił nas za ogromną cenę swojego własnego życia, jest bardzo łaskawy, chociaż zostawił taki wzorzec, by cały region usłyszał Ewangelię. Tłumy ludzi biegły, jak do Ikei w weekend. I pierwsi chrześcijanie ten model powtórzyli, a my mamy poczucie bezradności. Mówimy, ludzie nie chcą słuchać. Co by powiedział właściciel Ikei, gdyby obsługa powiedziała, ludzie nie chcą przychodzić? Odpowiedziałby, chyba wam się pojęcia pomyliły. Jedyna przyczyna leży w nas, że nie potrafimy zainteresować. A my możemy tak definiować nasze poczucie bezradności. No cóż, poradzimy na to, że ludzie nie chcą słuchać. No trochę jak uczniowie, którzy mówili, no nie da się pomóc. Ale przyszedł Jezus i zdefiniował problem. Powiedział, problem jest po waszej stronie i nazywa się niewierność i przewrotność. Co za ulga, co za przyjemność zrozumieć przyczynę. Problem jest we mnie. Hurra, już wiem więcej. Ten problem nazywa się moja niewierność i przewrotność. No tak, bo Bóg jest wszechmocny i on chce. I co to dla niego rozwiązać każdy problem? Wąskie gardło jest zawsze we mnie. I wiem, jak się nazywa. Więc teraz mogę coś z tym zrobić. Jezus wspaniale rozwiązywał problem obojętności ludzi. Tutaj w naszym fragmencie, no właśnie jeszcze wydarzenie opisane przez ewangelistę Marka, ludzie nie tylko szli, ludzie biegli. Jezus nie był bezradny. Pewnego razu popłynął ze swoimi uczniami na drugi brzeg jeziora Genezaret, kiedy był akurat w Galilei i napotkał tam problem obojętności ludzi. Na spotkanie wybiegł mu tylko jeden człowiek, reszta mieszkańców, co ich to obchodziło. Ale po paru tygodniach czy miesiącach też przyszły tłumy. Bo jak sprawił, że te demony, które wyszły z tego człowieka jedynego, który wyszedł im na spotkanie i weszły w świnie, tak, że trzoda licząca 2000 sztuk runęła z urwiska do morza, to mieszkańcy regionu od razu się ruszyli. Najpierw powiedzieliby sobie, poszedł, ale po paru tygodniach czy miesiącach, gdy znowu tam przyszedł, po tym jak ten uwolniony od demonów człowiek składał swoje świadectwo, to już tłum ludzi wyszedł mu na spotkanie. Więc to jest sposób myślenia, którego Bóg nas uczy. Jeżeli stajesz wobec jakiegokolwiek problemu, mówię też do siebie, i czujesz się bezradny, możesz przełożyć to poczucie bezradności na sukces. Potrzebujesz tylko zrozumieć i uznać, że przyczyna jest zawsze w tobie. Bo Bóg jest wszechmocny i pragnie się zaangażować w twoje życie. Ale problemem jest twoja i moja przewrotność i niewierność, czy inna głupota. I tu trzeba szukać rozwiązania. Jezus poradził sobie z problemem braku zainteresowania, ignorancji. Poradził sobie też z problemem choroby, problemem tego ojca i syna. Ale najtrudniejszym problemem, który tutaj występuje w naszym fragmencie, to problem niewierności i przewrotności uczniów, czyli tych najbardziej zaawansowanych w poznawaniu jego drogi. Problemem jest bezradność uczniów wobec stanu swojego serca. Ale Jezus nie jest bezradny. I tutaj, jak Jezus ostatecznie poradzi sobie z przewrotnością i niewiernością uczniów? Patrzymy jeszcze raz na wers 41. Chrystus tam powiedział: o plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze będę u was i będę was znosił? Jezus mówi, jak długo? Mówi o przedziale czasu w życiu jego uczniów, kiedy ten problem niewierności i przewrotności będzie jeszcze pozostawał nierozwiązany. Do kiedy? Wiemy, że w przyszłości nastąpi przełom. I ten przełom nastąpi wtedy, gdy doświadczą działania Ducha Świętego. Przełomowym momentem będzie zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, już po jego odejściu. I wtedy nastąpi przemiana uczniów, między innymi w Piotrze, apostole. Wcześniej problem ujawni się jeszcze bardziej. Znamy tę historię, problem przewrotności i niewierności. Piotr wyprze się swojej znajomości z Jezusem. Ale później, po tym przełomie, który nastąpi, będzie gotów oddać życie za Niego. Przemiana niewierności w wierność będzie skutkiem działania Ducha Świętego. Popatrzmy więc, co Słowo Boże mówi o działaniu Ducha Świętego w człowieku. Jak Duch Święty na nas wpływa, gdy ma na nas wpływ? List do Tytusa 3. Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Duch Święty dokonuje odrodzenia, zupełnej przemiany serca człowieka, czyli naszego wewnętrznego człowieka, naszego ducha, lecząc go z niewierności, w głębi serca. I od tej chwili, kiedy Duch Święty tego w nas dokona, tego odrodzenia, wierność staje się naszym głębokim pragnieniem. Mało tego, zobaczmy list do Galatów 5. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność i dalsze cechy. Wierność jest też owocem Ducha Świętego. To znaczy, Duch Święty nie tylko przemienia nasze serca i czyni je wiernymi, to znaczy przemienia najgłębsze pragnienia, ale też płycej w naszym codziennym doświadczeniu wzbudza w nas charakter, którego jedną z cech jest właśnie wierność. Bo ktoś może zostać odrodzony w głębi serca i tamte najgłębsze pragnienie wierności jest, ale w codziennym życiu nie zawsze się odwołuje do swojego serca i może doraźnie ulegać pokusom. Stara natura nadal w człowieku pozostaje i człowiek ulega niewierności, zdradza. Ale jeżeli gdzieś tam w głębi serca ta przemiana wcześniej nastała, to zawsze pojawia się wtedy głęboki żal, gdzieś takie palące pragnienie wierności, tęsknota za nią, ale człowiek wie, że się pogubił i jest w nim wielki konflikt. Bo Duch Święty wcześniej dotknął jego ducha i włożył tam to pragnienie wierności. A więc Duch Święty napełnia nas też tą zdolnością, by na co dzień wykazywać charakter podobny do Chrystusa, ale to wymaga już naszych wyborów. Jezus nie był bezradny. Radził sobie z największymi problemami człowieka, do których należy niewierność i przewrotność. Już wkrótce przyjdzie moment, gdy wiara uczniów będzie gotowa, by doświadczyli pełni działania Ducha Świętego, w tym także wierności. Jak my możemy zmienić bezradność w sukces? Recepta Jezusa jest klarowna. Zmień bezradność na opieranie się na Duchu Świętym. Najpierw musi być pierwszy etap. Nie da się jego przeskoczyć, jak uczniowie. Tego, by Ducha Świętego w ogóle otrzymać, by On w nas zamieszkał. Jak to się dzieje, kiedy Duch Święty w człowieku zamieszkuje i od tego czasu w nim jest? Nie pomogą żadne rytuały, żadne obrzędy, choćby były najbardziej wzruszające. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, zobaczmy. Są to słowa o Chrystusie, o Słowie, ale za tym kryje się Chrystus. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Kto doświadczy odrodzenia serca, tego nowego narodzenia z ducha? Ten, kto przyjmie Chrystusa. Jednak nie w znaczeniu rytuału, ale w tym znaczeniu, o jakim mówi wers 11 na początku. Gdy uznaję się, czy uznam się za Jego własność. Oddam Mu całe swoje życie jako Jego własność i uznam Go Panem nade mną. I zrobię to z własnej woli. Jeżeli ktoś zatrzyma się na wersie 12, pytają go, przyjąłeś Chrystusa? No tak, bo był rytuał. Co tydzień go przyjmuje. Duch Święty nie odrodzi takiego serca, bo nie może zaprzeczyć samemu sobie. Musi być wers 11. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Odrzuciłem Chrystusa, odrzuciłam. Nie chciałem go mieć jako Boga nad sobą. To jest stan wyjściowy każdego człowieka. Trzeba to zrozumieć i uznać, choćby cały świat nam pompował do głowy, że jest inaczej. Jestem beznadziejnym grzesznikiem, który się zbuntował, nie chcąc mieć Chrystusa jako Pana nad sobą. Wszystkie moje religijne odruchy, jak bardzo kocham Boga i tak dalej, nie zmieniają faktów, że stanem wyjściowym każdego człowieka jest bunt. Ta chęć posiadania życia dla siebie, że to jest moje życie i ja je mam. Ale pewnego dnia, w pewnym konkretnym momencie, Bóg doprowadza do decyzji tych, o których wie, że trzeba im tylko stworzyć odpowiednie warunki i oni taką decyzję podejmą. Bóg doprowadza do decyzji odwrócenia się od buntu, uznania Chrystusa swoim Panem i w takim znaczeniu przyjęcia Go. Bez tego nie będzie żadnego odrodzonego serca, nie będzie Ducha Świętego w człowieku i żadne rytuały na świecie tego nie zmienią. Dlaczego uczniowie nie doświadczyli takiego działania Ducha Świętego w tamtym czasie? Bo jeszcze go nie otrzymali. Było to jeszcze przed nimi. Potrzebowali, by ich wiara jeszcze została trochę zbudowana. Było trzeba trochę czasu. Ale gdy już nastąpi prawdziwe nawrócenie, odrodzenie serca, wtedy ten Duch Święty już w nas jest. A Słowo Boże mówi, kto nie ma Ducha Świętego w sobie, do Niego nie należy. I kiedy już otrzymamy Ducha Świętego i On już w nas jest, już odrodził gdzieś głębie naszego serca, jest czas na następny etap. Potrzebujemy na co dzień się nim napełniać, by ten owoc ducha, między innymi wierność, przezwyciężał nasze złe skłonności, które pozostaną w nas obecne do końca życia tu na ziemi. A więc z jednej strony mamy odrodzone serce, tak? Nowe pragnienia zaszczepione przez Ducha Świętego, ale z drugiej strony jest nasza stara natura i złe skłonności. One też mogą być przezwyciężane i są przezwyciężane wtedy, kiedy opieramy się na Duchu Świętym, kiedy na Niego liczymy. I są przezwyciężane, ale nie muszą. To zależy od naszych wyborów. To jest nasz ciągły wybór. Tak czy inaczej, najlepszy sposób wyjścia z bezradności, opieranie się na Bogu. Jak to się dzieje w praktyce? Popatrzmy jeszcze króciutko na to, jak doświadczał tego król Dawid. Psalm 16 pisze tak, czy śpiewa. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. A więc nie tylko w naszym charakterze potrzebujemy działania Ducha Świętego, ale także we wszystkich problemach życia, życiowych dylematach. I tutaj Dawid opisuje, jak on wychodzi z bezradności. Tak? W wersie 7 mówi, że czerpie rozsądek od Boga, czerpie mądrość, pyta Boga. Odpowiednik w Nowym Testamencie, list Jakuba 1,5. Przeczytajmy. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. To jest wyjście z bezradności, obrócenie jej w sukces. A na czym polega częsty problem człowieka? Że jest przewrotny i niewierny. Mówi, że słucha Boga. Tak, ja słucham Boga. Ja tak radzę się Go. Ale tak naprawdę jest w tym przewrotność. Idzie za własnymi rozwiązaniami. Tak przełoży tą Bożą wolę, że i tak będzie po Jego. Nie ufa Bogu i Jego rozwiązaniom. Gdyby posłuchać takiego człowieka, takiego chrześcijanina, to, co mówi o sobie, no to chodzący ideał. Ale zawsze potrzebujemy wziąć poprawkę na przewrotność i niewierność, które są cząstką naszej starej natury. Chodzący ideał, za wyjątkiem chwil, kiedy jest poważny problem lub pokusa. Tu ideał robi sobie przerwę. Odpoczywa. Chodzący ideał, za wyjątkiem chwil, kiedy jest poważny problem lub pokusa. Tak przejawia się przewrotność, a prawda o mnie ujawnia się w godzinie próby, gdy są problemy, pokusy, a nie wtedy, gdy ich nie ma. Przewrotność polega na przyjmowaniu obrazu siebie na podstawie czasu, gdy nie mam problemów. Nie. Chodzi o to, co się ze mną dzieje, gdy problem jest albo pokusa. To jest prawda o mnie. Jak zmieniać bezradność w sukces, gdy przychodzi próba, pokusa? Nie warto koncentrować się na samodzielnej walce z nią, na postanowieniach, że tutaj dam radę. Nie warto liczyć na siebie. Warto koncentrować się na utrzymywaniu Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu, by Duch Święty nie miał przeszkód we mnie działać. Możemy ten wybór przekładać na prostą modlitwę. Boże, wybacz mi, że coś było czy jest ważniejsze od Ciebie. Wyznaję Ci to. Ponownie oddaję Ci pierwsze miejsce. Napełnij mnie Duchem Świętym, bym mógł doświadczyć zwycięstwa. Steven Spielberg, który zasiada tutaj dzisiaj z nami w naszej kawiarence w klubie Forum Idei, ten w czerwonej czapeczce, w okularach. No, ma trochę inną receptę, jak zmieniać bezradność w sukces. Raczej uwierz w siebie, odwołaj się do swojego geniuszu. W filmach panu się to udaje, ale czy w życiu? Niech Pan wybaczy, że posłużę się Pana przykładem, jeżeli Pan się o tym dowie. Największą traumą w dzieciństwie Stevena Spielberga był rozwód jego rodziców Matka ich opuściła, by związać się z najlepszym przyjacielem ich ojca. Ojciec ukrywał to w tajemnicy, biorąc winę na siebie, więc Steven miał wielki żal do ojca, a później do matki, gdy wszystko wyszło na jaw. I obiecał sobie, że zrobi wszystko, by jego dzieci spotkało coś innego. Zresztą dlatego podobno w jego filmach jest... Te filmy są tak naprawdę o dzieciach wobec niesamowitej, negatywnej rzeczywistości. Obiecał, że zrobi wszystko, by jego dzieci spotkało coś innego, ale się nie udało. Więc proponuję, żeby to właśnie recepcie Jezusa przyznać jako jedynej atrybut niezawodności.